Serce i umysł. Zapraszają Justyna Siepietowska i Anna Jaworska.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska, witam bardzo serdecznie w audycji Serce i Umysł. Dziś porozmawiamy o kwestii, która dotyczy każdego z nas, każdego dnia. I przygotowując się do tej audycji, wczoraj wzięłam sobie kalendarz, kajecik i zaczęłam sprawdzać, co mnie czeka następnego dnia. I wtedy uruchomiły mi się różne obszary w mózgu i właśnie o tych obszarach, o tych mechanizmach, które sterują naszym umysłem, będę dzisiaj rozmawiać z profesor UAM, doktor habilitowaną Aleksandrą Parobkiewicz-Jasielską, psycholog, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Ciebie i witam Państwa.
Ten krótki wstęp miał otworzyć nam rozmowę do tego tematu, który będziemy dziś poruszać, a mianowicie będziemy rozmawiały o pamięci. Zanim rozwiniemy cały ten temat, to może zacznijmy od takiej książkowej może definicji, a tych definicji chyba dotyczących pamięci jest kilka. Powiedz proszę, czym jest pamięć?
Tak jak zaczęłaś mówić o swoim kajeciku, to od razu myślałam, żeby to jakoś skomentować, bo to, co zrobiłaś, czy to, o czym mówisz, to już się posługiwałaś pamięcią, mimo tego, że myślisz o przyszłości. Czyli ta pamięć, o której pomyślałaś, czyli nie wiem, o jakimś planie, co będziesz musiała zrobić, jak zaplanować, rozłożyć sobie ten dzień, czy cały tydzień, czy nawet miesiąc, jest tak zwaną pamięcią już prospektywną. I to jest pewnie dla laika to trochę brzmi absurdalnie, że pamięć jest pamięcią o wydarzeniu przyszłym. Że muszę pamiętać, co się wydarzy w przyszłości, ale naukowo taka pamięć jak najbardziej jest identyfikowana, czy w jakiś sposób jest właśnie nazywana, szczególnie rozwijana czy ważna, na przykład u osób w wieku senioralnym. By oni, nie wiem, pamiętali o zażywaniu leków, tak, o jakichś regularnych wizytach u lekarza, no i tak dalej.
Ale to jest ważne, co powiedziałaś, czyli pamięć prospektywna, czyli coś, co będzie w przyszłości, tak, jakieś plany,
tak.
A pamięć kojarzy nam się o czymś, co już było.
Tak. No i tak. I pewnie taka książkowa definicja powiedziałaby, że jest to zbiór, ogólnie bym powiedziała, doświadczeń. I w tych doświadczeniach możemy mieć i wiedzę książkową, i możemy mieć nasze przeżycia, które w określony sposób kształtują naszą teraźniejszość. No jeżeli kształtują naszą teraźniejszość, no to prawdopodobnie też odnoszą się do tej przyszłości, no bo my dzisiaj musimy zadecydować, co tam mamy zrobić w tej przyszłości najbliższej, więc to jest ta prospektywna. Natomiast pewnie większość osób, tu słuchaczy i pewnie takich osób, które gdzieś psychologii nie studiowały, myśli w takich kategoriach retrospektywnych, czyli moja przeszłość to jest moja pamięć. W nauce to nie jest aż tak proste, już chociażby ta pamięć prospektywna, czy tak zwana pamięć świeża, która jest u mnie teraz aktywna, bo pewnie jakaś część mojego umysłu aktywnie wydobywa słowa, które ja bym chciała tu wypowiedzieć. I to też już jest pamięć, z której absolutnie ani ty mówiąc, ani ja się wypowiadając, nie zdaję sobie sprawy, tak, że jak gdyby korzystam z pewnej puli danych, które mam.
I w tym momencie uruchamiają nam się również te semantyczne kawałki.
Tak, czyli jak najbardziej.
To, w jaki sposób rozumiemy, interpretujemy dane słowo, tak?
Tak, czy mamy w naszym takim tezaurusie umysłowym, na przykład znamy znaczenie tego słowa, poza tym, że możemy mieć taką wiedzę książkową, chociażby na temat tego słowa, tak, że jest to rzeczownik, że jest to określona część zdania, że jest pewna prozodia, kiedy wypowiadamy to słowo i tak dalej, tak, ale to wszystko się dzieje. No i znowu mamy kolejny typ pamięci, tak zwanej pamięci ukrytej, niekiedy nazywanej implicite, niekiedy nazywanej proceduralną, niedeklaratywną, czyli pamięć czynności, czy pamięć umiejętności i my tylko poznajemy efekty jej działania.
A tak? Co to znaczy? Mogę ją kojarzyć na przykład z tym, jadę samochodem i robię to automatycznie, to jest ta pamięć?
Tak, to jest dokładnie ta pamięć.
Aha.
Oczywiście to, o czym ty jeszcze mówisz, to jest, mamy jeszcze dołożony inny proces, czyli proces automatyzacji, ale tą procedurę, o której mówisz, no to jest procedura, której pod wpływem swoich licznych doświadczeń w ramach treningów, czyli jazdy tak na dobrą sprawę, się wyuczyłaś. No i teraz prawdopodobnie jadąc, prowadząc auto, robisz to na tyle automatycznie, bez obciążania nadmiernego świadomości, że w tym samym momencie jesteś w stanie na przykład z kimś rozmawiać. I jak gdyby kontrolujesz wątek tej swojej wypowiedzi, ale całą czynność wykonujesz automatycznie. Pisanie jest przykładem takiej pamięci proceduralnej, mówienie czy wymowa poszczególnych słów. No wszelkie zachowania czy czynności. Możemy sobie pomyśleć na przykład o małym dziecku. Jak ktoś miał małe dziecko, czy obserwował małe dziecko, no to obserwuje, jak to dziecko z zapałem wielokrotnie uczy się trafiać widelcem do ust. No i to też jest procedura. My pewnie dorośli nauczyliśmy się trafiać kluczem w dziurkę od klucza, tak? Czyli wszelkie czynności i teraz my z nich korzystamy. Może zdajemy sobie sprawę z tego, że coś, oj, nie działa w momencie, kiedy popełniamy jakiś błąd. Albo procedury nie możemy dokonać, bo się zmieniły warunki. No ale to też jest pamięć. Tak? Pamięć, której nie referujemy słownie. Oczywiście jestem w tobie w stanie opisać, jak się wiąże buta. Natomiast po co to o tobie opisywać? Jestem w stanie ci to zademonstrować i pewnie będzie to sprawniejsze. Więc ta pula tego, co my nazywamy procedurami, jest bardzo duża. Czyli wszystko, czego się nauczyliśmy i to też jest pamięć.
Wszystko, czego się nauczyliśmy i to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo nam się czasami wydaje w trakcie tych ćwiczeń i tej automatyzacji, że to się tak od tak nabywa i się frustrujemy, jak to nasze dziecko po raz 15 nie jest w stanie zawiązać tego buta poprawnie i to nas frustruje, irytuje. No przecież ja to potrafię i to robię tak automatycznie. Nie pamięta wół, jak cielęciem był. Tak, tak mniej więcej.
Tak, chociaż tu może bym broniła to nasze hipotetyczne dziecko, które się pojawiło w naszym studio.
Broń.
Tak, ponieważ być może to jest dziecko, które akurat ma skrzyżowaną lateralizację.
Może
tak.
być spektrum autyzmu
może
na
być
przykład.
Spektrum autyzmu, tak, tak, a może mieć osławioną dysleksję, tak, i wtedy związaniem butów będzie problem i może warto kupić buty na rzepy. To tak a propos tych butów, czy jazda na rowerze dla takiego dziecka będzie utrudniona? Czy taka orientacja prawo i lewostronna?
Cieszę się, że to powiedziałaś.
O, to...
Dziękuję.
I nie umawiałyśmy się.
Absolutnie.
Tak, no więc jak gdyby i to też trzeba mieć na uwadze. Akurat tych czynności, o których powiedziałam, bo faktycznie to są takie czynności, z którymi dzieci, no właśnie, czy ze spektrum autyzmu, takie neuroatypowe, neuroróżnorodność teraz jest takim dość znanym tematem, czy obecnym w mediach, mogą mieć większe trudności niż ich rówieśnicy bez takiego zaburzenia. Natomiast faktycznie wiele czynności jest po prostu wielokrotnie powtarzanych. Są dane takie laboratoryjne, które mówią, ile tysięcy takich prób musi być wykonanych, ale no to są dane, które nam mówią o warunkach laboratoryjnych, czyli o jakimś przekładaniu dźwigni, czy trafianiem piłeczką w jakiś otwór, no bo chodzi o to, żeby nauczyć człowieka w warunkach laboratoryjnych takiej czystej czynności, której on do tej pory nie praktykował, żeby mieć obraz tego, jak się człowiek uczy. No i tutaj znowu mamy takie pytanie pewnie nierozwiązywalne na ten moment dla psychologii, a mianowicie, no czy to jest prawda o umyśle, czy to jednak jest laboratorium? No możemy chociażby wrócić do, tak a propos pamięci. Pewnie każdy z nas, jeżeli nie uczestniczył, to przynajmniej poznał coś takiego jak mnemotechniki, czy jak gdyby słyszał o mnemotechnikach, czyli o różnych metodach, które nam tą pamięć mają polepszyć. No i można sobie zadać pytanie, że dla samego ćwiczenia pamięci może warto zapamiętywać listę zakupów. Natomiast ja jestem zdania, że chyba lepiej ją zapisać na kartce, a te ograniczone zasoby mentalne, które mamy, takie umysłowe, przeznaczyć na coś innego. Ale wracając do tej sławetnej listy, natomiast jak my próbujemy zbadać ludzką pamięć, różne jej aspekty, to każemy uczestnikom badania zapamiętać na przykład listę bezsensownych sylab. I znowu jest pytanie, na ile to, co robimy, jest trafne ekologicznie, tak? Czyli na ile to się odnosi do rzeczywistości? Czy to jest może tak, że człowiek ma inny sposób, uczy się czegoś, co jest bezsensowne, w inny sposób uczy się czegoś, co jest sensowne, a jeszcze w inny sposób czegoś, co jest sensowne, w takim sensie praktycznym, że przyda mu się za chwilę, tak? Więc jak gdyby myślę, że tutaj trochę cały czas to jest taki jeden z większych dylematów psychologii czy psychologii poznawczej, której jestem wykładowcą, kiedy no nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. No ale Tak wyglądają badania na przykład nad pamięcią, tak? Bo nie jesteśmy w stanie, ujmując to w cudzysłów, wygumkować tego, co już człowiek wie. Czyli nie mamy takiego idealnego badanego, który w swojej pamięci nie ma nic i teraz zaczniemy go badać, tak?
Że mamy tabula rasa.
Tak, tak, że jest jakaś tabula rasa. To samo dotyczy, że mówimy o amnezji wczesnodziecięcej. I tutaj to słowo amnezja jest akurat, opisuje zjawisko rozwojowe, czyli że mamy gorszą pamięć czy niepamięć okresu. Tutaj znowu badacze nie są zgodni, ale z bardzo wczesnego dzieciństwa, czyli powiedzmy od roku do 3 do 5 lat. To też zależy od źródła. Ale mamy dowody na to, że dziecięca pamięć działa już od momentu urodzenia. Więc jak gdyby amnezja jest, czyli my nie mamy jak gdyby świadomego, celowego dostępu do tego, co tam się nam wydarzyło w tym okresie, ale ta pamięć musiała działać, bo no jakby nasza pamięć, tak, czy nasze doświadczanie siebie jest czymś ciągłym, tak?
A co na to wskazuje, że jesteśmy w stanie odzyskać, wydobyć niektóre z wydarzeń z tego wieku wczesnoszkolnego, wczesno-przedszkolnego?
Myślę, że wiele do powiedzenia mają terapeuci i nie chciałabym tutaj iść w taką burzę, która gdzieś w latach 90. przytoczyła się, no przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, że było mnóstwo osób, pacjentów, którzy docierali do jakichś twoich trudnych doświadczeń. Potem się okazało, że to były zaszczepione, fałszywe wspomnienia. Natomiast na pewno jest tak, że na przykład odkryto, że dla wydarzeń trudnych z dzieciństwa amnezja wczesnodziecięca może być, jak gdyby nawet się później, jak gdyby obejmować jeszcze ten okres. Były takie badania, bo to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo to, o czym mówimy, to jest pamięć autobiograficzna, czyli nie taka jak znaczenie słów, ale dotycząca mojej przeszłości. Jednym z takich badań jest taki paradygmat związany z pojawieniem się rodzeństwa. Czyli bada się, na ile osoba dorosła pamięta, że pojawiło się w jego życiu czy jej życiu rodzeństwo. I okazało się, że jeżeli to rodzeństwo pojawiało się przed 5 rokiem życia, to osoby badane miały bardzo nikłe wspomnienia. Tutaj takim drugim źródłem informacji była mama, czy byli rodzice, to oni mówili te okoliczności pojawienia się rodzeństwa. Natomiast osoby do 5 roku życia, no fragmenty pamiętają, tak? To nie jest tak, że my nic nie pamiętamy. Natomiast są założenia terapeutyczne. Takie są na przykład założenia terapii schematu Jeffreya Younga. To jest koncepcja, która się opiera na wczesnodziecięcych dezadaptacyjnych schematach i to słowo dezadaptacyjne jest tutaj kluczowe, że jednak wspomnienia trudne, odrzucenia, zaniedbania, opuszczenia w jakiś sposób w nas, jako osobach dorosłych, zalegają i w trakcie sesji terapeutycznych, oczywiście przy odpowiednich technikach, przy odpowiednich warunkach, jakie wykreuje dla nas terapeuta, jesteśmy w stanie dotrzeć może nie tyle do takiego pełnego wspomnienia, ale do tego doświadczenia, które się wtedy pojawiało. I wtedy my jako terapeuci możemy próbować dokonać pewnej korekcji w tym wspomnieniu, nie je zmienić, tak, bo nie ma takiej możliwości, natomiast jak gdyby zadbać o ten rodzaj deficytu, który jakoś tam pacjent relacjonuje. Są badania też prowadzone nad skutecznością terapii czy tego typu oddziaływań, na przykład takiej korekcji wyobrażeniowej, doświadczeń wczesnodziecięcych czy wspomnień wczesnodziecięcych. No jeżeli mnie pytasz o dowód, to powiedziałabym, że to jest dowód.
Czyli to zapominanie może być również chroniące?
No tak. Właśnie to był kompletny przypadek, jak ty mi zaproponowałaś ten temat, a ja niedawno wróciłam do tej książki 7 grzechów pamięci. To jest taka bardzo, bardzo ciekawa pozycja napisana przez Daniela Schachtera. On tak przewrotnie, on mówi o grzechach pamięci, jednocześnie pokazując, że to, jak pamięć funkcjonuje, jest formą adaptacji do środowiska. I na przykład on mówi tak, to, że pewne dane są blokowane, jest dla nas zbawienne. I pewnie różne szkoły terapeutyczne w różny sposób by nazwały to, do czego my tracimy dostęp, ale no, nasz umysł tak działa, żebyśmy tego dostępu nie mieli. Potem możemy przejść na drugą stronę tego, nie wiem, medalu, tak powiedzmy, i mieć zaburzenia stresu poobjawowego, PTSD, kiedy mamy takie wkroczenia, tak? Kiedy mamy intruzję, kiedy mamy niekontrolowane pojawianie się trudnych wspomnień. Więc znowu, pewien rodzaj wybiórczości, pewien rodzaj zasady, No i na to wszystko bardzo ważne jest to, no, z czym pewnie boryka się psychologia jako nauka, nie tylko taka psychologia pamięci, czyli różnice indywidualne. Czyli ktoś zapamięta, ktoś zapomni, ktoś zablokuje, ktoś będzie do czegoś wracał. No i pewnie tutaj znowu jesteśmy w stanie odkryć jakieś zasady, jakie się z tym wiążą, natomiast wyprowadzamy na tej podstawie teorię.
Mhm. Czyli można powiedzieć po psychologicznemu, to zależy.
Tak, no dokładnie. Nie chciałabym się tutaj odwołać do tej hipotezy różnicowej psychologii, która jest taka trochę śmieszna, anegdotyczna, że jak psycholog, to się mówi o naukowcach, tak? I to jest takie anegdotyczne stwierdzenie, że jak już naukowiec bada i niewiele konkluzji może wyciągnąć z tych swoich badań, to ta taka najbardziej...
Hasłowytrych.
Tak, hasłowytrych, uzasadniona jest taka, że różni ludzie w różnych sytuacjach reagują różnie.
No tak,
ale trochę też możemy tak powiedzieć o pamięci, tak? No bo jeżeli byśmy już się zatrzymali na tym PTSD, choć nie tylko chciałabym mówić o jakimś zaburzeniu klinicznym, to nie każda osoba, która przeżyje traumę, doświadczy PTSD. No i teraz jest pytanie, kto? Czyli kto doświadcza zespołu stresu pourazowego i my jako psychologowie, jako naukowcy, czy jako osoby badające skuteczność terapii, jesteśmy w stanie powiedzieć kto lub nie. Natomiast, no mówię, no to jest różnica indywidualna tutaj.
Tak, jest to osobnicze.
Tak.
Chciałam cię zapytać o kodowanie. W jaki sposób my jesteśmy w stanie się nauczyć. Każda z nas chodziła i do szkoły podstawowej, i do średniej, czy też ponadpodstawowej, to się teraz tak nazywa.
Tak.
Jesteśmy z tych czasów, kiedy to była szkoła średnia. Potem studia jedne, drugie, trzecie. I powiedz, w jaki sposób my się uczyłyśmy, żeby zapamiętać? Jaki to jest mechanizm?
To znaczy tak, najpierw musimy odróżnić dwa rodzaje zapamiętywania, czyli mimowolne i dowolne. Czyli mamy takie uczenie się, czy zapamiętywanie, czy kodowanie, jak powiedziałaś, mimowolne. Czyli trochę tak jak dziecko, uczymy się przy okazji. Czyli wykonujemy jakąś czynność, jesteśmy w świecie i zapamiętujemy, uczymy się pewnych, czy to czynności, czy kodujemy pewne wiadomości. No i już w kategoriach takiego lustrzanego odbicia mamy to uczenie się dowolne i to jest taki przykład uczenia się szkolnego. I tych metod jest kilka. Może być chyba najmniej efektywna, ale dość często stosowana metoda uczenia się na pamięć. Może być uczenie się właśnie poprzez doświadczanie, czyli uczymy się poprzez rozwiązywanie problemu. Mamy uczenie się metodą prób i błędów, czyli takie trochę ciepło-zimno, najczęściej na przykład występująca u dzieci. No i teraz jest kilka zasad kodowania, pewnie nie jestem w stanie omówić ich wszystkich, ale myślę, że każdy z nas ma przykład osoby, która ma niesamowicie rozbudowaną wiedzę związaną z jej hobby. Czyli osoba, która robi kwiaty, zna się na gatunkach, jest w stanie ci powiedzieć, jakie są środki ochrony roślin, jakie są choroby, które mogą te rośliny nękać. I prawdopodobnie jest tak, że zdobyła tą wiedzę, realizując swoje hobby. Ja miałam ten przykład takiego syna mojej koleżanki, no nie pamiętam, ile on miał tam lat, 10 czy 11, i on był w stanie z pamięci wymienić imiona i nazwiska wszystkich skoczków narciarskich. To były takie czasy, kiedy Adam Małysz święcił triumfy. No i pamiętam taką zabawę, że on dyktował tych skoczków mojej córce. Moja córka siedziała i ich zapisywała i on to robił z pamięci. To go fascynowało. On był małym sportowcem, pewnie imponował mu Adam Małysz i też się nauczył tego przy okazji swojego hobby. Czyli jeżeli się uczymy czegoś, co jest jakoś związane z okresem, w jakim jesteśmy w życiu, z aktywnością, którą podejmujemy, łatwiej się tego uczymy. Były takie badania przeprowadzone na paniach w ciąży i się okazało, że one szybciej się uczą, szybciej chłoną, tak możemy powiedzieć, informacji dotyczących właśnie ciąży i opieki nad noworodkiem.
Czyli one się też pewnie adaptują i przygotowują tak, do roli, tak, więc tak, to jest tak, takie zadanie.
Tak, takie zadanie. I to możemy powiedzieć, tak? Czyli jak gdyby uczenie się czy zapamiętanie, jeżeli jest związane z aktualną aktywnością, tak to się nazywa. Wiemy na przykład, że jest taka cecha, to się nazywa zależność i niezależność od pola, taka cecha psychologiczna, którą opisujemy, czyli że są osoby, u których kontekst bardziej wpływa na to, jak przetwarzają informacje i takie, które są poza kontekstem. No i co się okazało? Że jeżeli jesteśmy osobami zależnymi od pola, to łatwiej uczymy się treści, byśmy powiedzieli, z przedmiotów humanistycznych.
A mogłabyś podać przykład?
No, że na przykład jesteśmy w stanie zapamiętać zdanie czy znaczenie słowa z kontekstu. ucząć się anglojęzycznych słów, na przykład, czy w ogóle z języka obcego. Także jesteśmy w stanie jak gdyby bardziej być, że kontekst niejako na przykład wpływa na znaczenie słowa i ta osoba dzięki tej swojej umiejętności, takiej cesze, tak, bo tym się również różnimy, czy jesteśmy zależni, czy niezależni od pola. Natomiast osoba, która jest niezależna od pola, szybciej się uczy, czy efektywniej się uczy informacji z przedmiotów ścisłych. Tak na dobrą sprawę, jeżeli my mamy pewien wzór, też w dużym skrócie, matematyczny, to jego rozwinięcie musi być zastosowane i na liczbach dziesiętnych, i na abstrakcyjnych symbolach liczbowych, bo to jest pewien algorytm, który niezależnie od kontekstu trzeba umieć zastosować.
Czyli tak? Ja należę do grupy numer jeden.
Ja chyba jestem pośrodku.
Tak? Ja się przyznam, że do pierwszej.
Tak, ale to jak gdyby to nam wiele mówi o tym, jak to może determinować trud i łatwość nabywania pewnych umiejętności przez dzieci czy uczniów. Więc jak gdyby, że są osoby predysponowane, no ale niezależnie od tego, czy jest ktoś zależny, czy niezależny od pola, musi zdobyć wiedzę i z przedmiotów humanistycznych, i ze ścisłych na przykład.
Nie? No właśnie. I powiedziałaś taką rzecz, która przypomniała mi o zdarzeniu i kilku takich zdarzeniach w moim życiu i pewnie w twoim również, kiedy osoby, które nie przyswajały wiedzy, na przykład z przedmiotów ścisłych, fizyka, powiedzmy, nie rozumiały tego, czego się uczą, wówczas stwierdziły, dobra, ja to sobie wkuję regułkę na pamięć, wyrecytuję i będę miała to zdane. Ale ni w ząb nie rozumiały, o czym w ogóle mówią.
I chwała, jeżeli ten materiał był taki, że się tak dało, tak? No bo jest taki materiał, którego się wkuć po prostu nie da. Natomiast to, o czym mówisz, było na pewno poddane temu, co my wiemy a propos zapominania. Tak, jest coś takiego jak zasada dotycząca zapominania, że zapominanie jest największe tuż po wyuczeniu. Czyli to słynne zakuć, zdać, zapomnieć jest uzasadnione, czy jak gdyby udowodnione, ja bym tak powiedziała, empirycznie. Czyli tuż po wyuczeniu się, jak gdyby ilość informacji najszybciej spada, potem jest takie plateau i ten sam stan, jak gdyby informacji na ten temat jest w stanie się utrzymać przez całe życie. Natomiast wracając jeszcze do uczenia się, bo tych zasad naprawdę jest mnóstwo. Chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest związana z tym, że im więcej wiem, tym łatwiej mi się uczyć kolejnych rzeczy. Czy jak gdyby takie połączenia się tworzą w naszej głowie, my je nazywamy połączeniami właśnie semantycznymi, opartymi na znaczeniu i wtedy nabywanie kolejnej wiedzy przychodzi nam z większą łatwością. Ale to chyba nie jest nic odkrywczego. Ale jeszcze a propos uczenia się i różnic indywidualnych, że też były badania, które pokazywały, że ten taki mit, że dziewczynki są słabsze z matematyki, że bardziej się jakoś zorientowane humanistycznie, powiedziałam specjalnie mit, że to jest mit, że po prostu chłopcom w zakresie matematyki była poświęcana większa uwaga i intensywniejsza uwaga nauczycieli i przez to oni byli lepsi, a nie wcale dlatego, że dziewczynki są słabsze. No ale budujemy jakiś mit i jak gdyby trochę, czy go pielęgnujemy, czy go powtarzamy, no ale utarło się coś takiego, a podobno na tym samym starcie te predyspozycje czy umiejętności dziewczynek matematyczne są porównywalne do chłopięcych.
Ale mówi się też, że jeżeli czegoś nie ćwiczymy, to zapominamy. I tak jest z umiejętnością posługiwania się językiem obcym, na przykład. Czytałam o takim przypadku, że osoba zdała maturę z języka włoskiego, po czym bardzo dobrze zdała tę maturę, posługiwała się tym językiem, po czym przestała go używać na 30, powiedzmy, lat. I po tych 30 latach okazało się, że ten język przyda się tej osobie. Zapisała się ponownie na kurs i okazało się, że bardzo szybko zaczęła odzyskiwać tę umiejętność. I co to jest? To jest to wydobywanie?
Uwaga, zaoszczędzenie przy ponownym uczeniu się. Jest taka zasada. Czyli załóżmy, że ja nie znam włoskiego i do mnie dojście do jakiegoś poziomu to by były 2 miesiące. Dla niej przywrócenie tego poziomu to jest tydzień. Szczelam oczywiście. Chodzi o pewną zasadę, czyli przy ponownym uczeniu się tego samego materiału, nawet po takim okresie odroczenia, jaki mówiłaś, tam 20-30-letnim, to zajmuje mniej czasu. Ja mam podobne doświadczenie, miałam taką przyjemność uczyć kiedyś nauczycielki języka rosyjskiego i one paradoksalnie z całego grona nauczycieli, którzy tam byli, języków obcych, z postępu swoich uczniów były najbardziej zadowolone. A wiesz dlaczego? Bo do nich trafiały właśnie osoby, no takie jak ja. Ja musiałam się uczyć rosyjskiego przez 4 lata szkoły podstawowej, 4 lata liceum, czyli 8 lat uczyłam się języka rosyjskiego. I oni wracali po jakimś czasie, żeby sobie ten język przypomnieć i odświeżyć. I one mówią, że postęp był tak imponujący u tych osób, że to przynosiło im jako nauczycielką, lektorką ogromną satysfakcję. Bo większość z tych osób to właśnie zaoszczędzała przy powtórnym uczeniu się. Czyli jak gdyby struktura językowe, które się nabyło, one się odświeżały. No i w ten sposób to przebiegało. Natomiast jeszcze, a propos tego uczenia się, jest taka kolejna zasada. Zasada specyficzności kodowania. I ta zasada nam mówi o tym, że jeżeli warunki, w którym sobie przypominam, czyli wtedy, kiedy tej informacji potrzebuję, będą podobne do warunków, w jakich się tego uczyłam, to to przypomnienie będzie łatwiejsze. No i świetnie, jeżeli znamy taką zasadę i piszemy sprawdzian z pytaniami otwartymi, bo to niestety przy teście nie działa, no to możemy ją ze spokojem wykorzystać. No i znowu ta zasada ma swoją drugą stronę medalu, bo zasada specyficzności kodowania, czy pamięć zależna od stanu, bo to jest specyfika tej zasady, no jest przekleństwem na przykład osób, które cierpią na depresję. Czyli są to osoby, które mają obniżony nastrój, i będąc w tym klinicznie obniżonym nastroju, w pierwszej kolejności przypominają sobie wydarzenia ze swojej przeszłości negatywne. A nawet jeżeli sobie takich wydarzeń, one nie były negatywne, obiektywnie powiedzmy, w ogóle jeżeli jest coś takie jak obiektywne zapamiętanie, to one pod wpływem aktualnego stanu, i to jest jeden właśnie też z grzechów pamięci, o której w tej książce, o której wspominałam, jest mowa, jest tendencyjność, tak? Czyli to, w czym jestem aktualnie, jak gdyby determinuje nie tyle sposób wydobycia, czyli treść, którą sobie wydobywam z pamięci. I jak gdyby, no, fajnie, że ta zasada jest odkryta, ale jeżeli mówimy na przykład o taką treść kliniczną, na przykład przy zaburzeniu depresyjnym, no to jest pewien problem, tak, z jakim osoba cierpiąca na depresję się boryka.
Tak sobie myślę, jak emocje, jak stres wpływa na naszą pamięć, na zapamiętywanie, na odzyskiwanie informacji.
No to ja nie wiem, czy jestem w stanie opowiedzieć tutaj w paru słowach o tym.
Tak, bo funkcje poznawcze bardzo mocno siadają, mówiąc kolokwialnie.
Tak, to znaczy tak. Na pewno jest tak, że emocje pozytywne mają dla całego naszego systemu poznawczego taki aspekt, jakby my to powiedzieliśmy, ułatwiający przetwarzanie danych, tak? Taki facylitujący, powiedzmy. Że na przykład, może to nie do końca dotyczy pamięci, ale na przykład jesteśmy bardziej kreatywni, chociaż też wiadomo, że w emocjach pozytywnych my przetwarzamy dane pobieżnie, bardziej syntetyzujemy, mniej analizujemy.
Jest to jakiś rodzaj euforii i tak płyniemy na fali.
Tak, tak. Aha, efekt i tak dalej.
Tak jest.
Natomiast emocje negatywne, już jak mówimy o całym przetwarzaniu informacji, no możemy sobie pomyśleć, że jeżeli przeżywam silną emocję, to na przykład jest coś takiego jak pamięć tunelowa, czyli że spostrzeganie danej sytuacji nam się bardzo zawęża, ten obszar, który widzimy, który zapamiętujemy. No i to jest właśnie taka pamięć osób, które były ofiarami, czy świadkami, czy nawet popełniły wykroczenie w trakcie wypadku samochodowego. Że te emocje, które są, na tyle mocno oddziałują i wpływają, że zawężają pamięć. Mamy takie spostrzeganie tunelowe, czy pamięć tunelową i po tym wydarzeniu jesteśmy w stanie sobie bardzo niewiele przypomnieć. Jest takie też zjawisko, tutaj jest taki, musiałabym się też odnieść do czegoś, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, czyli o dwóch, bardzo ogólnie, trochę, bo powiedziałyśmy o tej pamięci proceduralnej, ale o takich dwóch podstawowych typach pamięci, czyli że mamy pamięć semantyczną, bo też to słowo padło, czyli taka nasza wiedza szkolna. No na przykład taka wiedza, że znamy datę bitwy pod Grunwaldem, 1410 rok. Jeżeli powiem 1409, ty masz tą samą wiedzę semantyczną, co ja, powiesz, ej, słuchaj, popełniłaś błąd, tak? No i dzielimy taką wiedzę i to jest taka nasza wiedza, pamięć semantyczna, wspólna.
I
tak?
Nawet mówiąc 1410, nie podając wydarzenia, od razu skojarzymy.
Wiesz, tak, bitwa pod Grunwaldem. Tak. Tak, mając elementarną wiedzę z historii, tak myślę. Natomiast drugi typ pamięci, o której mowa, no to jest, ja trochę już wspomniałam, to jest ta autobiograficzna czy epizodyczna, czyli bardziej związana z wydarzeniami, a nie z faktami. To jest na przykład to wspomnienie, które być może masz, albo że nie masz. co wczoraj jadłaś na śniadanie. Jeżeli jadłaś to samo, co zwykle, no to pewnie zmarszczą mi powiesz, że jadłam to i tamto. Ale jeżeli zdarza ci się jeść coś innego, to nie wiem, czy to zapamiętałaś, czy jesteś w stanie to odtworzyć. I to jest właśnie taka pamięć o charakterze epizodycznym. I teraz znowu, na te dwa typy pamięci emocje trochę inaczej wpływają. Czyli jak mówiłam o tej pamięci tunelowej, no to jednak jest to pamięć pewnego wydarzenia. Ale znowu, wracając do tej szkoły, jeżeli zdarzyło nam się lubić jakiegoś nauczyciela, po prostu go lubiliśmy, to też z większą łatwością uczyliśmy się, czy z większą chęcią, może tak, bo trochę czytam w myślach, co ludzie mogli czuć, przedmiotu, który on nauczał. Bo go po prostu lubiliśmy, tak? Czyli nabywaliśmy wiedzę semantyczną z tego przedmiotu, z sympatii do osoby. I to znowu jest jakiś mariaż emocji i procesów poznawczych czy procesów umysłowych. Pewnie trudno to tak pożenić na raz, ale mamy pamięć emocjonalną, mówi się o pamięci fotograficznej, takich flashbackach, które mamy, o reminiscencjach, o silnym ładunku emocjonalnym, takich też ważnych wydarzeń, więc no na pewno w dużym skrócie mówiąc, są to naczynia połączone i pewnie jeszcze trzeba by kilka audycji, żeby to rozwikłać, czy żeby się na tym pochylić. Natomiast no, jesteśmy w takim, nie chciałabym powiedzieć okresie, bo on już zainicjowany został 30 lat temu, ale takiej próby jednak łączenia emocji z procesami poznawczymi. Że nie, to nie są odrębne byty, że nie zawsze emocja utrudnia nam przetwarzanie, że czasami jest tak, a czasami inaczej. Znowu można by powiedzieć różnie. W zależności o jakiej pamięci na przykład mówi.
I tutaj chodzi znowu o różnice indywidualne, ale przypomniała mi się rozmowa z koleżanką, która zmieniła pracę, rozpoczęła pracę w pewnym miejscu i okazało się, że zespołem dowodzi osoba, której ona się boi. Bo ta osoba w sposób bardzo niemiły, niesympatyczny, tak delikatnie to nazwijmy, zarządza zespołem. I ta moja znajoma powiedziała, że słuchaj, wiesz co, ja jak widzę tę osobę, to ja głupieję, ja przestaję myśleć, ja nie potrafię złapać słów, odzyskać tych słów, nie potrafię się tak wysłowić w jakiś sposób logiczny. No i to też pewnie świadczy o tym, jak trudna emocja, jak stres wpływa na pamięć.
Tak, czy na wydobywanie, nie? W tym momencie, o czym mówisz.
Tak,
nie?
Bo ona tak jakby w stuporze, dosłownie. Zastyga i wtedy ona się czuje też niekomfortowo, bo sobie myśli, Boże, jaka jestem głupia.
Boże,
potrafię...
co oni o mnie myślą. Tak.
Tak. I znowu mamy do czynienia z takimi historiami, które mogą się właśnie wiązać z tymi funkcjami poznawczymi, emocjami, pamięcią i tak dalej.
Aha, jeszcze wracając do tego podziału, tak, między tą pamięć semantyczną, epizodyczną, to ważne jest to, że wiele danych w pamięci epizodycznej my właśnie zapamiętujemy mimowolnie. Czyli ja dzisiaj tutaj jechałam do ciebie i ja nie wiedziałam, co się zdarzy po drodze, jak tutaj jechałam. Nikt nie, na przykład nie planuje tego, że będzie świadkiem jakiegoś wypadku. Ale mogę zaplanować, że w ciągu najbliższego wieczora czy wieczoru nauczę się 150 słówek z języka angielskiego. Czyli jestem w stanie zaplanować, znowu pamięć prospektywna, uczenie się czy zdobywanie pewnej wiedzy, ale nie jestem w stanie do końca zaplanować wykreowanie mojej pamięci epizodycznej czy autobiograficznej. Ja mogę sobie zaplanować, okej, no w tym roku na wakacje pojadę do ciepłych krajów czy za granicę i mogę przewidywać, co tam będzie. Jak tam się coś wydarzy, takie będą moje wspomnienia. Ale na to trochę nie mamy wpływu. I idąc tym podziałem, bo myślę, że to jest może być dla państwa, dla słuchaczy bardzo ciekawe, a mianowicie, że społecznie nasza wiedza czy pamięć epizodyczna nie jest uznawana. Czyli to, jakie my mamy wspomnienia, na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej, w ogóle nie ma znaczenia. Każde świadectwo, które ty zdobyłaś, zdobyłam ja, każdy rodzaj certyfikatu czy potwierdzenia naszych kompetencji, to jest dowód na posiadanie pamięci semantycznej, a nie epizodycznej.
No tak.
No. Natomiast kompletnie czymś innym jest na przykład ta pamięć proceduralna, czyli jeżeli pracownik, który będzie zatrudniony w jakiejś pracy, ma do rozwiązania case study, to nie jest jego wspomnienie, to jest jego umiejętność proceduralna, on ma zaprezentować, co odtwarzać, tak, co umie zrobić.
Czy potrafi pani stworzyć w programie graficznym
na przykład,
coś tam?
Tak. I teraz ja mogę deklaratywnie powiedzieć, że umiem, no ale muszę to zrobić.
To tak? Proszę usiąść do komputera i się wykazać.
Natomiast to, co jest ciekawe, w pracy psychologa, może tutaj już się bardziej odniosę do bycia psychoterapeutką, to, że psychoterapeuci, czy w ogóle terapia, to jest praca na pamięci epizodycznej. To jest taki obszar życia, gdzie najwięcej z tej pamięci de facto korzystamy w takim sensie, no i funkcjonalnym, i dysfunkcjonalnym, no bo różnie ta nasza pamięć epizodyczna jest tam wyposażona, czy ma pewne dane. Natomiast to jest taki rodzaj, no nie, zaskoczenia, że nam się wydaje, że no jak moje wspomnienia, moja tożsamość, co mi się wydarzyło, co ja pamiętam, jak ja pamiętam siebie, faktycznie społecznie nie jest uznawana. Żeby jeszcze taką dobrą różnicę zobrazować. Pamięć epizodyczna to jest pamięć naocznego świadka, a pamięć semantyczna to jest pamięć biegłego powołanego przez sąd. Czyli to jest ewidentnie tutaj różnica, tak? Że świadek się odnosi tego, co zapamiętał przez przypadek, bo był świadkiem pewnego wydarzenia, nie wiedząc, że będzie tym świadkiem. Biegły sądowy został powołany dlatego, że ma dowód na posiadanie swojej pamięci semantycznej. Jakiś, nie wiem, jest na przykład specjalistą od balistyki. Jego wspomnienia tutaj nie mają znaczenia. Nie? To jeszcze tylko dodam, jest taki bardzo ładny cytat w jednym z podręczników psychologii, z którego uczą się studenci psychologii, że psychoterapia to jest uzdrawianie wspomnień. Że to jest praca wokół wspomnień, tego jak ja rozumiem te wspomnienia, jakie znaczenie im nadaje, ale to jest właśnie praca na epizodach.
Ja mam takie wspomnienie z moim osobistym wydarzeniem, kiedy to po pewnym wypadku straciłam pamięć. I ja akurat tego zdarzenia nie pamiętam, że straciłam tę pamięć. Z zeznań osób, które ze mną rozmawiały w trakcie...
Czyli były świadkami tego, co się tobie wydarzyło.
Tak, stwierdziły i przypominały mi, do dzisiaj mi przypominają, że nie mogły się ze mną dogadać. Że ja non-stop powtarzałam to samo. I oni byli przerażeni, że ja zostanę w tym...
Stanie.
W tej dziurze. I tam będę tkwiła i będę non-stop powtarzać to samo w kółko. Na szczęście trwało to tylko 2 dni. I co się wydarzyło, że ten mój mózg był na tyle plastyczny, zresztą o plastyczności mózgu coraz więcej wiemy, że on nagle wskoczył na te właściwe tory i ja w końcu byłam na tyle sprawna, żeby dogadać się z tymi moimi bliskimi.
No, ja mam podobną historię, takie wspomnienie, że moja bliska osoba miała wypadek na skuterze i wykonała do mnie, leżąc na SOR-ze, 20 telefonów. Cały czas mówiąc to samo. Ja po 5 się zorientowałam, że coś jest nie tak. Potem już pewnie po 20 już nie odbierałam, bo wiedziałam, że ona zapominała to, że mówiła, że dzwoniła do mnie, czy mnie informowała, co się wydarzyło i gdzie jest. To ja bym powiedziała tak, to czego i doświadczyłaś ty i ta osoba, o której ja wspominam, no to jest taki moment, że nie ma transferu między tą pamięcią, byśmy powiedzieli, operacyjną, a pamięcią długotrwałą, tak? Czyli jak gdyby... ze względu na ten wypadek, czy na to wydarzenie, czy to jest wstrząśnienie mózgu, czy jakiś rodzaj niedotlenienia. Trudno by teraz też mówić o wszystkich zaburzeniach pamięci. No dochodzi do czegoś takiego jak amnezja następcza, tak? Że nie zapamiętujemy nowych rzeczy. Amnezja wsteczna jest wtedy, kiedy nie jesteśmy sobie w stanie przypomnieć czegoś przed urazu. Więc jak gdyby też mamy różne typy amnezji, już powiedziałam o wczesnodziecięcej, ale to jest akurat zjawisko normatywne i rozwojowe. No i potem wraca ten nasz umysł na te stare tory, tak byśmy mogli powiedzieć, jak to tak metaforycznie ujęłaś, no tak po prostu jest. Są też takie amnezje polekowe. Właśnie kiedy się różne leki psychotropowe, nie wiem, czy na zaburzenia lękowe przyjmuje, czy właśnie antydepresanty, też mogą się pojawić takie zaburzenia przypominające amnezję, takie amnestyczne. Nie było jeszcze urazu jako takiego, ale faktycznie deficyty pamięci mogą się pojawiać.
A kiedy powinna nam się czerwona lampka zapalić? Na przykład obserwując naszych bliskich, że coś jest nie tak. No,
myślę, że tutaj jest naprawdę ogromny problem i wyzwanie, ponieważ trzeba mieć znowu kolejną pamięć bardzo dobrze rozwiniętą i to jest metapamięć. Czyli trzeba mieć bardzo dobrą umiejętność takiego self-monitoringu i mówienia sobie, okej, coś się ze mną dzieje nie tak. Niewiele osób pewnie jest w stanie to zanotować. Nie mówię, że się przyznać, że jest wstyd, tak? Ale że coś z tą moją pamięcią dzieje się nie tak. No bo to, że gdzieś położymy kluczyki, to, że nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, co mieliśmy zrobić, niekoniecznie musi być efekt deficytów pamięci.
Tak? Bo to może być ADHD na przykład.
Na przykład. A może to być najzwyczajniejsze roztargnienie, tak? Że gdzieś tam nie ma połączenia połączenia między pamięcią a uwagą, a liczba danych, które my musimy zapamiętać obecnie, jest tak ogromna, czyli jak gdyby ilość wyprodukowanych informacji, że myślę, że nasza pamięć też dlatego szwankuje. Natomiast no to jest takie pytanie, kiedy bliscy nam zaczną zwracać uwagę i kiedy oni zaczną zaobserwować uciążliwość z tym związaną. Myślę też o moich pacjentach, myślę o moich rodzicach będących w pewnym wieku, że to jest bardzo trudne do wyłapania, żeby samemu stwierdzić, okej, no coś z moją pamięcią dzieje się nie tak. Pewnie jest tak, że aktywacja w tej, to już też mówiliśmy, sieci semantycznej różnych słów, czy to zjawisko końca języka, że ja wiem, że to słowo znałam, ale brzmienia sobie nie jestem w stanie przypomnieć. No to wraz ze starzeniem się umysłu, tak jak i ciała, pewnie będzie się pojawiała coraz częściej, ale to jest normatywne, to jest rozwojowe, więc też a propos ADHD, czasami osoby żyją w bardzo niehigieniczny sposób, czyli mają zaburzony rytm snu i czuwania, że niezbyt dobrze się odżywiają, nadużywają energetyków czy kofeiny, a potem mówią, mam problemy z pamięcią i mam ADHD, także jak gdyby, no też trzeba to rozważyć. Natomiast ja chyba nie umiem tobie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy jest ta czerwona lampka, nie? Że myślę, że monitoring środowiska, no i przyjęcie tej informacji zwrotnej, że coś z naszą pamięcią jest nie tak. Albo, że ktoś się wielokrotnie przychodził na spotkania, teraz o nich zapomina.
Przypomina mi się taki obrazek. Rodzina siedzi przy stole i po raz kolejny wujek opowiada tę samą historię, którą oni słyszeli 158 razy. No i oczywiście, no jejku, już o tym mówiłeś. No i teraz pytanie, czy zwrócić uwagę na to, że wujek ma problemy?
I że kolejny
tak, amnezja się pojawiła, że to po raz kolejny ta sama historia. Czy to po prostu...
No to pewnie jest bardziej skomplikowane. Czy wujek ma jedną, jedyną historię w życiu, którą zawsze chce zaistnieć, tylko już zapomina, komu to opowiadał, bo opowiada to wszystkim. To pewnie trudno byłoby opowiedzieć. Ja mogę zarekomendować taki Christophera Nolana film Memento. Naprawdę świetny film, mówiący dużo, dużo o pamięci. No, tak dość specyficznie zrealizowany, a mianowicie jak gdyby wydarzenia są od tyłu, ale on tam właśnie bardzo dobrze pokazuje tą amnezję następczą i bohater, nie będę spoilerować, ma bardzo taki system mnemoniczny, który sobie stworzył, czyli on ma metapamięć o tym, czy metawiedzę nawet, że ma problemy z pamięcią, w związku z czym się czymś posługuje, żeby pamiętać. To pewnie jest jakiś klucz do tego, żeby móc się wspomagać różnymi technicznymi rzeczami, zapiskami, kalendarzami, kiedy zaczyna nam pamięć szwankować, tylko jest pytanie, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. To jest no, tak jak osoby z niedosłuchem. One też bardzo długo nie wiedzą, że niedosłyszą po prostu.
Ta samoświadomość, samoobserwacja chyba jest najtrudniejsza. Ale bardzo ci dziękuję, że powiedziałaś o tym filmie, bo ja chciałam zapytać właśnie o te techniki. Wyciągnęłaś mi je z ust. Mówiłaś o zapiskach, mówiłaś o kalendarzu, o jakichś takich formach, które mogą nam z jednej strony nie zaśmiecać naszego mózgu, a z drugiej strony być bardzo pomocne w takim codziennym funkcjonowaniu.
No i tu znowu mamy, jak gdyby psychologia ma na wszystko nazwę i podziały. I teraz tak, mamy mnemotechniki i to są pewnie te wszystkie umiejętności czy treningi, które możemy odbyć, jakieś słowa haki, jakieś wizualizacje, pałace pamięci. Myślę, że przynajmniej aktualni uczniowie pewnie raz się z tym spotkali. A drugie to są tak zwane pomoce mnemoniczne i to są te wszystkie takie alarmy, przypominacze, zapiski, z których jesteśmy w stanie korzystać. Kiedyś pewnie mówiliśmy o supełku na chusteczce, tak?
Właśnie przed oczyma, jak usłyszałam ten alarm i to piknięcie, to widzę ten supełek, tylko tak, po co ja go...
Tak, czyli słoń trąbalski tak, trochę.
Po co ja go stworzyłam?
Są takie metody na przykład, żeby jakąś rzecz... przedmiot położyć w nietypowym miejscu dla tego przedmiotu i żeby to nam o czymś przypominało. No i teraz jest pytanie, czy to będzie nam przypominało. To jest znowu kolejny krok, kiedy by to trzeba zrobić, ale to jest na przykład taka pomoc mnemotechniczna.
Można na przykład karteczki żółte przyklejać na drzwiach przed wyjściem. Weź klucz.
Weź klucz na przykład. Tak, czy wyłączyłeś żelazko. Oczywiście z tego wszystkiego można korzystać. Ja myślę, że każdy z nas przynajmniej raz zapisał coś sobie na dłoni i nie mówię tutaj o ściądze.
Pani profesor?
Tak, nie mówię tutaj o ściągle.
Chociaż teraz techniki chyba są nieco inne niż pisanie na dłoni, ale nie będziemy sprzedawać sposobów na ściąganie.
A to by chyba jakiegoś studenta mojego trzeba tutaj zaprosić, bo to...
No to kto wie, może. Może kiedyś w przyszłości, ale też nie będziemy instruować, jak ściągać, bo po to mamy umysł i po to się uczymy, żeby to jednak zostało w nas. A powiedz mi, proszę, jeszcze tak na koniec, czy nasza pamięć zmienia się z wiekiem? Ja wiem, że to jest pytanie, na które pewnie każdy z nas gdzieś tam podświadomie zna odpowiedź, ale poproszę.
To pewnie odpowiedź byłaby zmienia się. Natomiast dane takie empiryczne pokazują, że na przykład wraz z procesem starzenia się nie spada nam ilość informacji, które mamy zakodowanych w pamięci tej naszej długotrwałej, tylko zdolność ich wydobywania. Że na przykład osoba w wieku senioralnym będzie się z większym trudem uczyła nowych rzeczy, ale dostęp do słownika umysłowego, czyli do zasobu słów jej nie spada. Jest tylko pytanie, tak, czy jest w stanie to wydobyć, czy jest w stanie sobie to odtworzyć. Wracając do wujka, są pewne zjawiska, które są charakterystyczne dla pamięci autobiograficznej i na przykład tak zwane reminiscencje, czyli te takie wkroczenia, kiedy my sobie z większą łatwością, czy nawet się pojawiają w naszej pamięci, czy w naszej świadomości wydarzenia, kiedy mieliśmy 20-30 lat, kiedy przekroczymy tam 50-60 lat. I wszyscy pewnie mówili, a dziadek to wspomina młodość i tak dalej, ale to jest zjawisko, ponieważ wydarzenia z tamtego okresu były jak gdyby bardzo ważne, czy jak gdyby było, to jest taki okres krytyczny, wiele tak zwanych wydarzeń pierwszego razu, w związku z czym pamięta się go lepiej, tak? Więc tak na przykład ta pamięć nasza działa. Natomiast, no tak jak większość procesów umysłowych, no one wraz z wiekiem ulegają degradacji. Podobno nauka języka do 25 roku życia, a po 25 roku życia zdolność do nauki języka już zaczyna spadać. Czyli u osób, które skończą studia, już ta zdolność zaczyna spadać i też takie badania były. Co nie znaczy, że nie można oczywiście próbować, chcieć. Natomiast to, co jest na pewno, proces się obniża, czyli z trudem wprowadzamy informacje do pamięci długotrwałej i z trudem je wydobywamy. A już na pewno w zakresie takiej pamięci semantycznej, bo te epizody to pewnie się pojawiają, bo o tym mówią te reminiscencje.
Pamiętając, ile mamy czasu, musimy zmierzać ku końcowi. Myślę, że o pamięci mogłybyśmy jeszcze rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Jeśli Państwo mają pytania, poproszę o skontaktowanie się z nami. Adres serceiumysl@radiopoznan.fm. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję.
Szanowni Państwo, Justyna Siepietowska, Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska, profesor UAM, doktor habilitowana, psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Mówimy dobranoc.
Dobranoc.
I do usłyszenia.
I do usłyszenia.
Serce i umysł.
Nie rozumiem. może ty mówiłeś coś. Nie słyszałem, bo zagłuszał świat. Tak tłumaczę sobie to. Chcę ci coś powiedzieć, ale łamie mi się głos. A pacierze dla mnie jakieś zbyt gotowe są. Ty podobno wierzysz nawet w tych, co w ciebie nie chcą wcale wierzyć. Nie Boże, gdzieś na chodnikach lat, to nie rozdeptuj mnie proszę, ta kropka to ja. Wiem, że na pewno się śpieszysz, to sprawa. Yeah.